Zapraszamy do wysłuchania katechezy, którą wygłosi ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej, w ramach przygotowania do nadzwyczajnego synodu biskupów w tym roku. Temat katechezy: rodzina wierzy i wiarę przekazuje. Tak jak zawsze na początku, prośmy Ducha Świętego o oświecenie naszych serc, umysłów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy radiosłuchacze, rodzino Radia Maria. W ramach przygotowania do synodu nadzwyczajnego na temat rodziny, a zwłaszcza w odniesieniu do ankiety papieża Franciszka, podejmujemy kolejną katechezę. Kojarzymy ją według łaskawego ustalenia redakcji katechetycznej Radia Maria zawsze z pierwszą sobotą miesiąca, stąd też przypomnienie o pierwszych sobotach, o modlitwie przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Przypomnienie, które kojarzy się w sposób szczególny z tajemnicą fatimską, znamy, bo bogato ofiarowany jest czytelnikom, zwłaszcza głosu, który słyszymy często w radio, i tekstom, które nasz dziennik podaje. Znane są teksty sekretariatu fatimskiego. Przypominamy tylko o tych faktach, bo trzeba korzystać z bogactwa, jakie daje Pan Bóg naszym czasom, natchnienia, zachęty i bardzo szeroki, bogaty materiał, który płynie wprost z Ewangelii i z gorliwego serca duszpasterzy. Jest jeszcze jedna okoliczność, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest osoba sługi Bożego księdza prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Rocznica jego urodzin, 90. rocznica święceń kapłańskich i bardzo gorąca modlitwa o rychłą beatyfikację. Będziemy mieli okazję pod koniec katechezy nawiązać do osoby prymasa tysiąclecia, a ja mam nadzieję za kilka godzin uczestniczyć we wspólnej modlitwie w Zuzeli, bo tam nad Bugiem, na terenie diecezji łomżyńskiej, przyszedł na świat sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Temat dzisiejszej katechezy: pierwsi i najważniejsi wychowawcy. Chciałbym tu podkreślić bardzo mocno. Pierwsi i najważniejsi wychowawcy. Przez całą katechezę będę próbował do tego wracać, ponieważ o rodzicach mowa i o ich takiej roli, o której dosyć często się zapomina wtedy, kiedy mówimy o edukacji, o wykształceniu, o chodzeniu do szkoły, o zdobywaniu wiedzy, o stopniach, o świadectwach, o dyplomach, o kwalifikacjach. Rzadko kiedy w tych dokumentach, które piszą nasi różni specjaliści, tak zwane CV, podkreśla się rolę rodziny czy rodzinę rodziców. Nikt właściwie poza tekstami historycznymi, w których często słyszymy o konkretnej osobie, iż pochodziła on czy ona z rodziny katolickiej, rodzice starannie wychowali, podkreśla się środowisko rodziny, to wyjątkowo. Ale zasadniczo w tych dokumentach, które nazywamy CV, nikt nie odnosi się wprost do pracy rodziców, tylko zaczyna od edukacji szkolnej, od dyplomów, które po drodze zdobył. I z tego tytułu dzisiejszy ten poranek, bo pierwszy raz emitowana katecheza jest o godzinie 8:30, a więc poranek sobotni, pierwszy sobotni, poświęcamy właśnie tym pierwszym i najważniejszym wychowawcom. Ankieta papieża Franciszka odnosi się do troski Kościoła o wypełnienie przez rodziców ich zadań wychowawczych. Na ile rodzice mogą wypełnić swoje zadania? Pytania zawarte w ankiecie kierują się w ten region. Zwłaszcza biorą też te pytania pod uwagę sytuacje nieprawidłowe. W pewnym sensie można by powiedzieć, nawet są w takim rozumieniu pytania odrobinę za wąskie, bo odnoszą się tylko do pomocy Kościoła w trudnościach, podczas gdy trzeba przede wszystkim zapytać, jakie obowiązki ma Kościół w przygotowaniu tychże wychowawców. Są tam wprawdzie te pytania odnoszące się do duszpasterstwa i wtedy znów odruchowo, jeśli mówimy o duszpasterskiej trosce Kościoła, to myślimy o formacji wprost religijnej, o przygotowaniu do życia sakramentalnego, do życia według obyczajów i zwyczajów kultycznych. Za mało podkreśla się wychowawczą rolę Ewangelii, wychowawczą rolę samego programu duszpasterskiego i wychowawczy program, który realizuje się między Kościołem a domem. Dlatego też pytania o rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji, na ile szukają pomocy w Kościele, czy tylko ograniczają się do prośby o sakramenty, Czy troska Kościoła odnosi się do organizowania szkół katolickich? Są takie pomysły, że właściwie katolicy powinni mieć własne szkoły, izolować się, powiem za chwilę w jakim kontekście, izolować się od tych niekatolickich, w podtekście myślimy gorszych, pozbawionych wiary w Boga środowisk. Są takie pomysły. To tak mniej więcej, jakbyśmy patrzyli na zatrute rzeki, które może zatruć na przykład przemysł i wtedy szybciutko wyłowimy kilka czy kilkadziesiąt ryb do jakiegoś pięknego zbiornika, do jakiejś sadzawki, do akwarium i tam będziemy pielęgnowali te ryby, a reszta skazana jest na zatrucie. Rzekę trzeba oczyścić. Nam się należy rzeka, a nie akwarium. Każdy człowiek ma prawo do uczciwego wychowania. Każdy człowiek ma prawo do zdrowej rodziny. Każdy człowiek ma prawo do właściwej relacji między rodzicami a nim w czasie, gdy się rozwija. Kościół jest, powiemy za chwilę, bardzo ważnym elementem według zasady pomocniczości, bardzo ważnym środowiskiem w tym procesie wychowawczym. Ta nieprawidłowość, o którą pytają autorzy szczegółowych objaśnień do pytań Franciszka, papieża, odnosi się do samego związku, a więc sam związek może być ułomny, małżeństwo, rodzina, rodzice mogą nie mieć możliwości wypełnienia tych swoich obowiązków. Nie zawsze jest to małżeństwo, to są nieraz przypadkowe związki, ale mogą być też nieprawidłowości postaw ze strony władz szkolnych. Przymusowa ateizacja, jej poświęcimy jeden punkt naszego dzisiejszego rozważania. Ale wróćmy do domu rodzinnego i przede wszystkim zajmijmy się pytaniem, na ile dom rodziny jest tą szkołą pierwszą i najważniejszą. Kim są rodzice jako środowisko wychowawcze? Tak, żeby do końca zauważyć ich nadzwyczajną, przez Boga przewidzianą i niezastąpioną rolę. Ojciec Święty papież Franciszek w encyklice Lumen Fidei, to jego pierwsza encyklika, mówi o rodzinie i o jej powiązaniu z wiarą i ukazuje trwałą więź między ludźmi, wtedy, kiedy Bóg jest obecny wśród nich. Mówi tekst encykliki. Pierwszym środowiskiem, w którym wiara oświeca miasto ludzi, jest rodzina. Mam na myśli zwłaszcza trwały związek mężczyzny i kobiety w małżeństwie, mówi papież Franciszek. Powstaje ten związek z ich miłości, a ona jest znakiem obecności Bożej miłości. I jest uznaniem i akceptacją dobra, które wynika z odmienności seksualnej, płciowej dwóch osób i dzięki czemu małżonkowie mogą stać się jednym ciałem. Przez to stają się zdolni, aby rodzić nowe życie, a to już jest przejaw dobroci Boga, dobroci Stwórcy, który dzieli się, który użycza swojej stwórczej mocy małżonkom. Jego mądrość, jego plan miłości wspiera. Opierając się na tej miłości, mężczyzna i kobieta mogą przyrzec sobie wzajemną miłość gestem angażującym całe życie i przypominającym bardzo wiele cech wiary. Przyrzeczenie miłości na zawsze staje się możliwe, gdy odkrywamy większy od naszych projektów plan, który nas wspiera i pozwala nam ofiarować ukochanej osobie całą przyszłość. Wiara nie jest ucieczką dla ludzi mało odważnych, jest poszerzeniem przestrzeni życia. pozwala ona odkryć wielkie wezwanie powołaniu do miłości i daje pewność, że ta miłość jest godna zaufania, że warto się jej powierzyć, ponieważ jej fundamentem jest wierność Boga, mocniejsza od wszystkich naszych słabości. Spróbujmy podsumować ten długi cytat, który pozwoliłem sobie włączyć do rozważań naszej katechezy. A więc obecność miłości Boga jest fundamentem więzi międzyludzkiej. I przez to poszerza się przestrzeń życia. O wiele bogatsze są powiązania między ludźmi, jeśli oni są bożymi inspiracjami, natchnieniami, siłami prowadzeni. To jest przestrzeń bogatej wzajemnej miłości. A te więzy są zabezpieczone w Bogu przed naszą słabością. Największym wrogiem naszego szczęścia jesteśmy my sami. My najłatwiej popsujemy sobie przyszłość. To właśnie Bóg zabezpiecza nas przed samym sobą. I dlatego, to jest ostatni wniosek podsumowujący, trwałe więzi małżeńskie stają się pierwszym i najważniejszym środowiskiem formowania osoby ludzkiej. Nazywa to święty Jan Paweł II continua generatio, czyli ciągłe rodzenie. Rodzice nie są tylko po to, ażeby zrodzić dziecko i ewentualnie płacić potem na jego utrzymanie, ale oni są bezpośrednio przez Boga uposażenia, aby rozwijał się zdrowy człowiek. Wszyscy psychologowie podkreślają wagę pierwszych kontaktów, pierwszych skojarzeń, pierwszych doświadczeń, pierwszych powiązań, pierwsze 3 lata. I czytamy w nieskończoność o ważności tych momentów, a równocześnie jakże łatwo oddajemy w ręce sezonowo zaangażowanych, przypadkowych niekiedy osób, moment, w którym dziecko utrwala całą swoją przyszłość. I dlatego też wracam do tytułu. Pierwsi i najważniejsi wychowawcy, którzy zabezpieczają zdrowy rozwój i szczęśliwą przyszłość człowieka. W tym kontekście dziwi nas państwowa, mówią neutralna, a praktycznie ateistyczna, i to w sposób agresywny ateistyczna, postawa, szkoła, program wymuszany przy pomocy administracji, a nawet kary. Ostatnio padły groźne zapowiedzi. Będą karać nauczyciela, powiemy za chwilę, tego, który ma własną twarz i nie jest zakłamany. I tu przypominam zasadę, którą przyjmują wszyscy. To nie jest problem wiary, to nie jest problem profesjonalnego, konfesyjnego, a więc zawodowo-religijnego podejścia. Wszystkie instytucje według zasady pomocniczości mają wspierać rodzinę, a nie odbierać siłą jej dzieci, a tym bardziej zabierać całą jej rolę. Wspierać tam, gdzie rodzina sama nie poradziłaby sobie, na przykład z wykształceniem w jakichś dziedzinach wiedzy i tak dalej. Szkoła poza tym ma być powszechna, a nie partyjna. Nawet w tytułach, teraz mówimy nauczanie podstawowe, szkoła podstawowa, ale pierwszy tytuł tej szkoły był powszechny, a nie partyjny. Zagarnięcie edukacji przez jakieś środowisko, które wygrało o parę 10% wybory w najrozmaitszych warunkach PR-owskich metod otumaniania społeczeństwa, to jest głęboko niemoralne i bardzo szkodliwe działanie społeczne. Ogłoszenie programu o tak zwanej neutralności powinno być karane z punktu widzenia moralności i dobra społeczeństwa. To jest program szkodliwy, destrukcyjny, bo on jest programem zubożającym, zawężającym rozwój człowieka, zwłaszcza gdy myślimy o motywach działania. Często jest źródłem napięć i nieuczciwości, niskie pobudki działania, pozbawiona relacji z normą, niezmienną normą moralną, już nie mówię o Panu Bogu, potrafią usprawiedliwiać wszelkie formy gwałtów, które publicznie przeżywamy. I dlatego funkcjonariusze państwowi, sekretarze partii ubrane w modne kostiumy, funkcjonariuszki zleceń obcych centrali nie wezmą odpowiedzialności za zniszczone życiorysy, które chcą w tej chwili pozbawić dojścia do pełnej ludzkiej edukacji. Bierzmowałem w zakładzie karnym nie tak dawno. Sami młodzi chłopcy, same oczy patrzące z nadzieją w przyszłość, zaczynają młodość od odsiadywania kary. Każdy stanął, niech mi ksiądz podpisze na pamiątkę ten egzemplarz. Ja miałem akurat teksty Ojca Świętego do młodzieży. Chciałbym to mieć, chciałbym młodość odbudować. Młodzi ludzie. Ale tam nie było wśród tychże pokrzywdzonych młodych ministerialnych funkcjonariuszy. Tam byli tylko ukarani za błąd wychowawczy społeczeństwa. Młodzi pokrzywdzeni ludzie. Jeżeli moralność partyjna, która się może zmieniać od wyborów do wyborów, i jakieś naciski anonimowych centrali zła dajemy w miejsce odwiecznej moralności, to pozbawiamy społeczeństwa bezpiecznego przyszłego rozwoju. Dlatego żal nam tych, którzy jako celebryci chwalą się, na przykład ostatnio to przeczytałem, miał 4 żony, kolejne, jak to napisał, krótka piłka i zmiana. Krótka piłka, wiem, co to znaczy. W odniesieniu do takiego słowa jak miłość, powiedziana drugiej osobie. Cóż to za charakter? Jeżeli 4, to znaczy nigdzie, znaczy nigdy nie był mężem, znaczy nigdy nie kochał, mimo że opowiadał o tych relacjach miłości, może i nawet często. Jeżeli nigdzie nie był jako mąż, to gdzie on będzie na stałe jako odpowiedzialny człowiek? To w takim ustawieniu i w takim programie neutralności pani minister chce wychować przyszłość Polaków? Zakończmy prymasem tysiąclecia. W Komańczy miałem okazję mieszkać kilka dni w miejscu, w którym on spędził ponad rok. I gdzie napisał na biurku, które tam stoi, rotę jasnogórskich ślubów narodu. Prymas tysiąclecia. W takich warunkach, 1956 rok, myśląc o narodzie, ani siebie nie zabezpieczał, ani nawet nie oceniał partii i poglądów politycznych, myślał o narodzie. Rodzina Bogiem silna, naród silny rodziną. To jest program prymasa tysiąclecia. Z stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, to jest sposób na zabezpieczenie bezpiecznego życia Polaków. Z lękiem patrzymy w przyszłość, zwłaszcza na te zabawy, na tykających bombach wielkich tych ludzi, którzy próbują się w rozmaity sposób nawzajem straszyć. A ostatecznie zagrożeni jesteśmy przede wszystkim my. Jakie bezpieczeństwo? Według prymasa tysiąclecia sługi Bożego, wielkiego męża narodu, stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, to znaczy życie Polaków zabezpieczyć. I to jest program wychowania od poczęcia przez cały, zwłaszcza młody czas, a potem w strukturach społecznych, o których będziemy mówili już w ostatniej katechezie przed synodem. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Drodzy Państwo, wysłaliśmy katechezę przygotowaną przez księdza biskupa Stanisława Stefanka, biskupa seniora diecezji łomżyńskiej. Zaraz będziemy mieli możliwość rozmawiania z księdzem biskupem na antenie Radia Maryja. Ja przypomnę numery telefonów. Dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie bezpłatne numery 536 600 100, 536 600 200 i dla zagranicy odpowiednie numery kierunkowe i dwa numery telefonów 56 655 23 33, 56 655 23 66. Zapraszam do rozmów. Bardzo prosimy, proszę. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi.
Ojcu, tym razem Jezus. Pana Pawła witam na początek rozmów.
Tak mi się udało.
Zwykle kończył dyskusję.
No właśnie, ale tak po prostu jakoś tutaj Pan Bóg sprawił inaczej. Tym razem proszę księdza, ta przestrzeń miłości, o której ksiądz biskup mówił, w której obecne są takie harmonijne i zdrowe reakcje ludzkie, pojawia się tam, gdzie u początku była wiara. I w kontekście tej zatrutej rzeki, że sprawiedliwy się nie zachwieje, albo mowa Pana Jezusa przed odejściem, że tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Tam będą dotykać wężów, a gdyby zjedli coś zatrutego, to im nie zaszkodzi. Więc wiara jest tarczą obronną, która nas chroni przed złem tego świata, a dodatkowo ona nas uzdalnia do przyjęcia tych różnych niekorzystnych zdarzeń, a jeszcze dodatkowo w obliczu trudności uzdania do tego, żeby Boga uwielbić, bo zaczynam to tak rozumieć, że te trudności mają mnie czegoś nauczyć. I właśnie ojciec narodu, prymas Wyszyński, w okresie, kiedy był w takim trudnym właśnie położeniu, pojawiły się bardzo duże owoce. To jako przykład. Na teraz, jeśli chodzi o tę neutralność światopoglądową, to tutaj jest pewna niekonsekwencja. Jeśli ona zakłada swobodę wyznawania poglądów, to również ci, którzy są tutaj jakby egzekutorami tego, oni również powinni, powiedzmy, jakąś postawę neutralności wykazywać. Bo to jest coś takiego dziwnego, że oni nie pozwalają na coś, prawda, a sami zachowują się, czyli mogą to realizować, powiedzmy, to, co kiedyś było w swoich szkołach partyjnych, nie będziemy im tam zaglądać. Ale w tych szkołach, które są publiczne, to niestety powinni coś więcej zrozumieć. To tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Ja bym chciał tylko dodać jeszcze jedno słowo, bardzo ważne słowo, wynikające z pana głosu. Przyzwyczajono nam, że słowo miłość jest całkowicie w naszym zarządzaniu. My kochamy, my przestajemy kochać, to jest nasze uczucie, to jest nasze. Co więcej, To jest dla nas, dla nas, dla nas, dla nas. Stąd się zakochujemy, stąd kochamy nawet teraz i dobrą zupę, i piękny samochód, słowo kocham, odnosimy do najrozmaitszych funkcji wydarzeń w naszym życiu. Ono zostało niesamowicie, bym powiedział, spłycone. Natomiast miłość to jest obecność Boga w naszym życiu, bo przecież ostatecznie wzór, źródło, jedyne źródło miłości pełnej to jest osoba Jezusa Chrystusa, słowo wcielone, Bóg. Czyli miłość to jest obecność Boga w nas. I nie ma możliwości, mogą być uczucia, mogą być jakieś gesty, mogą być różne znaki zewnętrzne, ale dogłębna miłość jest zawsze obecnością Boga, nawet jak o tym nie wiemy. I im bliżej człowiek się do Boga przysunie, podda Jego dyscyplinie, tym pełniej kocha i ta miłość jest trwała, niezależna od właśnie tych doświadczeń, o których nie pan Paweł wspomniał. Dziękuję bardzo.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Witam księdza biskupa Stefana.
Witam serdecznie.
No, mówi Tadeusz z Podkarpacia. Księdza biskupie, mnie zawsze fascynuje świadectwo świętego Maksymiliana i Stefana Wyszyńskiego. Oni w tym piekle narodowym umieli powiedzieć nie. A my stale jakoś boimy się powiedzieć tym instytucjom, które nami rządzą, żebyśmy im powiedzieli nie i rządzili się własną wolnością i religią, a nie oni, żeby nami rządzili. To tyle, żebyśmy się przestali bać, tych instytucji takich i śmiało szli i mówili niech nam dadzą święty spokój, niech nas nie nauczają, niech nas nie uszczęśliwiają, niech nam tego raju nie robią na siłę.
Witamy Podkarpacie i dziękujemy za niezwykle trzeźwe, jak zwykle, z tego regionu głosy, a tym razem pan Tadeusz je zebrał. Dziękujemy, panie Tadeuszu. Właśnie o nic innego nie prosimy, tylko o neutralność. Jak neutralność? To neutralność. Pozwólcie nam być sobą i skoro chcecie, żebyśmy wam nie narzucali naszego myślenia, to nie narzucajcie nam swego, a jeszcze tym bardziej kary za to, że ja nie będę miał peruki nałożonej, żeby się przypodobać jakiejś fryzurze, bo musiałbym ubrać taką perukę, żeby ją wystylizować na piękne uczesanie. Pani minister, jeszcze trochę to mi powie, nie chodzisz tak, jak obowiązuje kolor rządowy, no to płacisz karę. No ja na perukę się nie dam nabrać. Będę moją łysiną świecił jak do tej pory. Dziękujemy, panie Tadeuszu.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam, ekscelencji. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za katechezę. Chciałabym podzielić się i prosić o pochylenie nad pewną sprawą. Mianowicie, uważam, że dla dzieci najważniejszy jest przykład, szczególnie w wieku tym najmłodszym. I wiadomo, że trzeba przykład podać, że Bóg w życiu każdego z nas powinien być na pierwszym miejscu. I dlatego uważam, że od samego początku dziecko powinno widzieć, że rodzice się odnoszą z wielkim szacunkiem do Boga, że w kościele w postawie klęczącej, bo przed Bogiem się klęka, przyjmują przenajświętszy sakrament, że chodzą godziwie ubrani, nie frywolnie. Kobiety powinny chodzić ubrane tak jak kobiety, a mężczyźni jak mężczyźni. Nie dziwne to, że szerzy się ideologia gender w przypadku, jeśli kobiety chodzą do kościoła ubrane jak mężczyźni. Jest to naprawdę wielkim złem, moim zdaniem.
Dziękuję bardzo. Jeszcze nie wiem, jakie jest imię mojej rozmówczyni.
Regina.
Pani
Regina Maria Anna Małgorzata.
Tak, Regina. Ja tylko bym do tego dopisał jeszcze jeden szczegół ważny. Dziecko maleńkie na rękach matki poznaje świat, a ten świat najbliższy to jest dom. Jeżeli dom przypomina, kojarzy w jakiś sposób sanktuarium, to znaczy jest domem ludzi bożych i są pewne znaki, obrazy, krzyż, obyczaje, modlitwa. I dziecko wchodzi w tę szkołę, to jest szczegół, którego w katechezie celowo nie umieszczałem, bo liczyłem, że może przy telefonach będę miał możliwość na to zwrócić jej osobno. Atmosfera domu i wystrój domu i obyczaje w domu, one muszą być właśnie głęboko ludzkie, czyli z szacunkiem, miłością do drugiego, ofiarnie i bezinteresownie i bardzo, bardzo Boże, a więc zawsze z jakimś odniesieniem, chociażby przez codzienną modlitwę. Dziękuję Pani Regino.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo gorąco, serdecznie Krzysztof z Rzymu pozdrawia.
O, witamy.
Księdza biskupa. I zwłaszcza, że taki dzisiaj jest taki czuły dzień, bo jest Matki Bożej Anielskiej. I może nawet w tle tej właśnie katechezy dotyczącej rodziny bym tak chciał gorąco zachęcić, bo jest to tak zwane perdono d'Assisi, czyli jest ten odpust porciunculi, który można uzyskać do północy jeszcze.
Od wczorajszego południa.
Tak.
Wczorajsze popołudnie i dzisiaj cały dzień.
I myślę, że nawet gdyby rodziny gdzieś się udały na spacer, no to przy tych zwykłych warunkach myśmy otrzymali, księże biskupie, ten dar i tą łaskę wtedy, że pielgrzymując do Matki Bożej na Jasnej Górze. Ojciec Święty też nam udzielił tego odpustu zupełnego i tu się to powtarza, prawda? Historycznie wiadomo, jak to było, że ci, którzy byli biedni, nie mogli się udać do Ziemi Świętej, no to wtedy Ojciec Święty udzielił tej możliwości, żeby właśnie pielgrzymując tutaj do Asyżu, a dzisiaj to już jest tak nawet uproszczone, że, że nawet niekoniecznie trzeba odwiedzić kościół franciszkański. Może być to kościół parafialny,
Każda świątynia parafialna.
Każda świątynia, tak. Także wydaje mi się, że w tej sytuacji, jak kiedyś ojciec Leon Knabit powiedział, korzystajmy z odpustów, dopóki jeszcze one są. I to jest taka naprawdę wielki dar i taka łaska Boża, żeby z tego skorzystać. I jeszcze przy okazji, tak powiem do księdza biskupa od serca, jako taki duchowy salezjanin, że coraz bliżej jesteśmy prawdy prymasa Augusta Chlonda, która bardzo posunie i przyspieszy jego proces beatyfikacyjny. To są takie ważne rzeczy.
Pojawiło się też w Polsce ten wątek prymasowski, kardynał Chlond, kardynał Wyszyński. Dużo zresztą. I salezjanie w swojej strukturze i archidiecezja warszawska i w ogóle w całej Polsce, już nie mówię o moich braciach chrystusowcach, tak. wydobywają naukę wielkiego prymasa z tych czasów niezwykle trudnych. Obydwaj, to znaczy kardynał Chlond i kardynał Wyszyński, zostali zaproszeni przez opatrzność Bożą na stolicę prymasowską w wyjątkowo trudnych dla Polaków czasach i są taką latarnią wskazującą bezpieczny port. Dziękuję kochany Krzysztofie, dziękuję bardzo.
Pamiętajcie, żeby mnie tak in pectore pobłogosławić. Będę też pamiętał modlitwy i proszę o modlitwę.
Nawzajem i z całego serca w imię Trójcy Przenajświętszej.
Chcę tylko dopowiedzieć... całe kapłańskie ręce. Niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków. Chcę dopowiedzieć, że te pielgrzymki, chociażby ta porciunkula i dzisiejsza pielgrzymka z racji Matki Bożej Anielskiej, wytłumaczyć dziecku, dlaczego idziemy dzisiaj do kościoła, powiedzieć coś o Matce Bożej. My zresztą za chwilę wybieramy się właśnie do Zuzeli, do miejsca urodzenia prymasa tysiąclecia. Tam z racji 90. rocznicy święceń kapłańskich Sługi Bożego i w ogóle co roku w tym czasie modlimy się, jest duża pielgrzymka, przewodniczył będzie prefekt kongregacji doktryny wiary, kardynał Müller, będzie kardynał Nitsch i inni księża biskupi. Zabieram radiosłuchaczy wszystkich na tę pielgrzymkę, a rodzinom radzę. Tak troszkę może powiem lekko zgryźliwie, jak już pędzicie po tych galeriach, żeby te dzieci napatrzyły się na tysiące tych samych zabawek produkowanych gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, i zwożonych ciężarówkami. Macie figurę, macie u siebie w domu figurkę, macie kościół parafialny, macie jakąkolwiek inną okazję, spójrzcie Matce Najświętszej w oczy. Naprawdę czeka i naprawdę matczyną miłością przytuli.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Paweł.
Witam pana Pawła.
Dzwonię z Włóczkowic. Ja chciałem tak z doświadczenia, jestem ojcem rodziny, zwrócić uwagę na może Bożą rolę, bo to tak rola, to tak matki. Kobieta jest taką, jest takim jakby aniołem, która przekazuje, ma taki jakby właśnie w posagu, ma takie wyższe uczucia, wyższe pragnienia, które po prostu są jakby taką bazą, taką podstawą rodziny. To z takiego mojego doświadczenia. No i mężczyzna oczywiście, jeżeli początkowo ja akurat nie miałem takich podstaw, to później otrzymuję je, prawda? Ale kobieta jakby wskazywała na te takie wartości bardzo, bardzo silne, bardzo mocne. No i teraz jako rodzina na przykład, taki dam przykład, że aktualnie jesteśmy jakby... Nie, że ja trzymam się Boga, tylko po prostu czasami odczuwam, że On, jestem w Nim, czyli jestem jakby, moja możliwość bliskiego kontaktu, nie? Ale trzeba być jednak z ludźmi i tutaj bardzo tak mocno patrzeć, ale nie oglądać się za siebie, bo wtedy tak jak w Piśmie Świętym można stać się słupem soli, tylko patrzeć po prostu na ludzi, być z nimi, ale być skupionym, patrzeć dokładnie na Jezusa. Dokładnie na Jezusa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Pawle. Ja poproszę ojca Jana, żeby już ten telefon potraktował jako ostatni, bo muszę się przygotować właśnie do pielgrzymowania do Zuzeli. A panu Pawłowi pogratuluję, bo powiedział pan swoim językiem bardzo ciekawy fragment z listu do rodzin świętego papieża, ojca świętego Jana Pawła II. To jest geniusz kobiecości dany przez Boga każdej kobiecie i mężczyzna, który uważa, że to on męskość całą swoją nie tylko zna, ale może ją objawiać, a nawet narzucać przy każdej okazji. Jeszcze mówi, przecież jestem mężczyzną, mi się to, tamto, owo należy. Okazuje się, że rzeczywiście my jesteśmy niezwykle ważni, ale i nasza męskość, i nasze ojcostwo to dopiero wydobywa się z tych takich ubocznych, nie do końca przemyślanych odruchów niby męskości i staje się twórczym, odpowiedzialnym, reprezentującym miłość Boga, ojcowskim gestem. Ojcostwa i męskości uczymy się przez matkę naszych dzieci, w trakcie również, gdy one noszą te dzieci pod sercem, a potem, gdy je wychowują. Mężczyzna jest świetnym wychowawcą niezbędnym wychowawcą, ale niech wie, że jego te męskie role muszą być bardzo czułe i zharmonizowane z wrażliwością matki. I dopiero tam, gdzie małżeństwo, i to jest ostatnia myśl, którą chciałbym w tej wychowawczej roli rodziny bardzo podkreślić, tam, gdzie małżeństwo miłością między sobą wyjątkowo współbrzmi, tam się dzieją bardzo poważne wychowawcze programy. I nawet gdyby dziecko się pobuntowało, pobłądziło, to nigdy nie powie nie wobec rodziców, albo raczej nigdy nie zlekceważy tego, co rodzice dali. To jest pewien zapas, który niesie w sobie na zwłaszcza kręte drogi swojego życia. Dziękuję, panie Pawle, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, Radia Maria, przede wszystkim ojcu Janowi, który nam przewodził. Dziękuję wszystkim, zabieram z całego serca do Zuzeli na wspólną modlitwę. I błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Bóg zobacz, ekscelencjo, dziękujemy pięknie i serdecznie, gorąco pozdrawiamy i prosimy właśnie, dziękujemy za to zabranie nas do Zuzeli.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję pięknie.